kontynuujemy nasze rozmowy sprzed północy, rozpoczynając od gorących pozdrowień wszystkich tych, którzy zgodnie z kalendarzem juliańskim rozpoczynają celebrację uroczystości Narodzenia Pańskiego. 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 655 23 66, kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 z panem profesorem Janem Szyszką. Przed północą podsumowywaliśmy, można powiedzieć, rok 2010, stojąc na progu roku 2011, mówiąc o środowisku, gospodarce. No, nie dziwi nas to, że teraz najgłośniejsza sprawa, którą pilotuje, w którą zaangażował się pan minister, to lasy, ale nie chcemy i nigdy nie przychodzi nam na myśl, żeby pana ministra, pana profesora tylko i wyłącznie uważać jako specjalistę od lasów państwowych, chociaż jest na pewno ich obrońcą i miłośnikiem. Pamiętamy to zaangażowanie w sprawę geotermii i też wielu, wielu innych inicjatyw, gdzie chodziło o dobro naszej ojczyzny, o dobro środowiska i związanego z tym środowiskiem naszego dobra, co może mieć wpływ na gospodarkę. Zakończyliśmy te rozmowy przed północą między innymi takim stwierdzeniem, że lasy to nie tylko zwierzyna, świeże powietrze, rekreacja i odpoczynek, ale to potężne bogactwo mogące stać się czynnikiem ważnym w rozwoju gospodarczym, ekonomicznym naszego kraju. Czy, aby się nie mylę?
Tak, rzeczywiście, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, to nie ma żadnej pomyłki. To jest 1/4 terytorium kraju, to jest ponad, ja mówię o lasach państwowych, bo oczywiście są lasy jeszcze prywatne i innych właścicieli, natomiast same lasy państwowe to 1/4 terytorium kraju, to jest w samym drewnie zgromadzone ponad 300 miliardów złotych, a więc potworny majątek i równocześnie, gdy się popatrzy na te 7 milionów hektarów, to przecież te 7 milionów hektarów można zamienić na w terenach, powiedzmy, dużych aglomeracji miejskich, na tereny budowlane, a więc w związku z tym no, cena takiej powierzchni jednego metra wzrasta bardzo mocno, budzi to emocje, szczególnie kół liberalnych. Następnie sprawa, że jednak te 7 milionów hektarów to nie tylko tu drzewostan, nie tylko zwierzyna, nie tylko rośliny, ale również pod tym drzewostanem jest żwir, piasek, gliny, kamienie, wszystko co można zużyć chociażby na budowę dróg i autostrad, a więc znów potworne pieniądze. No, a również głębiej to zasoby strategiczne energetyczne, to węgiel kamienny, to węgiel brunatny, to gaz, to geotermia, a zasoby energetyczne to przebogate bogactwa, z drugiej strony możliwość sterowania procesami gospodarczymi w skali nie tylko państwa, ale w skali regionów całego świata, a w związku z tym namiętności tutaj rosną jeszcze większe. Gorzej, że te namiętności są wzbudzone przez tych, którzy nie patrzą specjalnie na interes kraju, nie patrzą na interes państwa, którym być może zupełnie obca jest sprawa budowy silnego państwa i obrony interesów suwerena tego państwa, czyli narodu, a główna myśl to bogacenie się, uruchamianie pieniędzy i sterowanie procesami w układzie ponadnarodowym. Temu trzeba przeciwdziałać, nie po to, żeśmy wchodzili w struktury Unii Europejskiej, żeby stracić państwowość, wchodziliśmy po to, aby zgodnie z założeniami budować silną Europę na bazie silnych narodowych państw, gdzie państwa i narody mają swoje prawa i państwa i narody mają prawo, a nawet i obowiązek realizować swoje podstawowe cele życiowe.
Mamy już telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Małgorzata z Warszawy. Ja już wielokrotnie na ten temat mówiłam. I jestem związana z tym problemem jeszcze od moich dziadów, bo jeden z moich dziadków tworzył w ogóle tymczasową ustawę o ochronie środowiska, o ochronie przyrody. Pierwszy minister oświaty i wyznań religijnych II Rzeczpospolitej. A teraz chciałam powiedzieć bardzo krótko. To są pewne wspomnienia językowe z zesłań. 50 lat zesłań mojej rodziny to coś znaczyło. Otóż mamy takie świetne powiedzenie rosyjskie. A pan profesor zadał pytanie, z jakiej przyczyny rząd ten tak, a nie inaczej się zachowuje? Czy to jest niedołęstwo, czy to jest bezrozumność, czy to jest świadome działanie? Rosjanie powiadają, usłużliwy durak, a pastnieje wraga. I mam wrażenie, że to się odnosi. A znaczy to, usłużny dureń jest bardziej niebezpieczny niż wróg. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy pani Małgorzato.
No, muszę pani powiedzieć, że zgadzam się z panią i znam to przysłowie. Zresztą ono funkcjonuje również i w Polsce. To jest tak zwany pożyteczny idiota. Ale mnie się wydaje, że tutaj jest sprawa no bardziej skomplikowana. Na pewno tacy ludzie występują i takimi ludźmi łatwo stymulować i równocześnie wygrywać swoje sprawy, ale boję się, że jest tu pewna myśl i to myśl, która jest realizowana od dłuższego czasu, a tą myślą jest jednak ta koncepcja, która uważa, że no, efekty czy też skutki traktatu wersalskiego powinny być w cudzysłowie jak najszybciej naprawione. I boję się, że to być może tego rodzaju myśl przewodzi, a wykonawcy znajdują się również na terenie naszego kraju.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryk z Warszawy wita ojca prowadzącego i pana profesora. Panie profesorze, mam wieloletnie doświadczenie i nigdy jeszcze nie widziałem takiej ochoty w składaniu podpisów jak w tej akcji. Za tego stosu, który już macie, pewnie tego nie widać. Ale mówię to na tej podstawie, że ta akcja była wyjątkowo krótka i w wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych. Dlatego proszę zwrócić uwagę na to, że przeciwnik polityczny to jest partia łupieszcza i ożywia się dopiero wtedy, kiedy grozi 2 miliony podpisów. Tak było przy walce o Trzech Króli, o święto Trzech Króli. Dlatego wydaje mi się, że trzeba rozważyć jednak, czy by tak wyjątkowej akcji, która takie uznanie znalazła u ludzi o najróżniejszych przynależnościach partyjnych, bo ja to empirycznie stwierdzam, to czy by tej akcji nie przeciągnąć aż do upadku tego rządu. Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc.
Dziękuję panu ślicznie za tą wypowiedź. Rzeczywiście muszę panu powiedzieć, że ma pan całkowicie rację. Ja również znam organizację, znam trudności w zbieraniu podpisów. Ja spodziewałem się, że społeczeństwo tutaj zareaguje na tą dość, ja bym powiedział, haniebną decyzję obecnego rządu, włączającą lasy do sektora finansów publicznych. Ale nie spodziewałem się, że społeczeństwo ma jednak tak ogromną świadomość, bo to jest pewien podstęp. Bo przecież nawet jak koła rządzące, ministrowie, jedni i drudzy z jednej i drugiej organizacji, czyli z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, tłumaczy, że prawdę powiedziawszy się nic nie stanie. Ale społeczeństwo nie dało się to oszukać, prawda? I ta akcja zbierania podpisów rozwinęła się rzeczywiście błyskawicznie. Ma pan rację, że jest pobity pewien rekord, dlatego że pierwszy termin był do 2 grudnia ubiegłego roku i wtedy już W ciągu jednego miesiąca, niecałe 3 tygodni, żeśmy zebrali tyle podpisów, że, no bo akurat kończymy chyba segregować to, co zostało zebrane do 2 grudnia, że już upoważniało nas to do zrobienia referendum. Ale wtedy społeczeństwo prosiło, żeby zbierać dalej, że chcą zbierać, że chcą się włączyć w tą akcję, że chcą to poprzeć. A więc udało się albo obudzić społeczeństwo, albo udało się jednak dostrzec to, i to jest prawdą, że to społeczeństwo jednak patrzy z wielką troską o byt państwa, że to społeczeństwo jednak zróżnicowane jest politycznie, ale patrioci są w różnych orientacjach politycznych, a patriotyzm to jest dobro jednak państwa, to jest wyższość państwa, to jest dbałość o państwa, które widzą w państwie wielką wartość dla obrony narodu. I z tego powodu należy się cieszyć. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zbierać dalej podpisy. Te podpisy na pewno będą przyjmowane. Ja jeszcze raz chciałem powiedzieć, że w tej chwili tyle, ile żeśmy zebrali do dnia wczorajszego, a tyle widziałem, które przyszło do poczty sejmowej, którą żeśmy zaczęli, no, magazynujemy, a następnie później segregujemy. To w tej chwili mamy pracy na około 1 miesiąc. Więc o ile przyjdą następne podpisy, to na pewno te podpisy zostaną uwzględnione i zostaną dołączone. Czyli wtedy przestaniemy segregować podpisy i odpisywać na listy, kiedy zostaną rozsegregowane wszystkie, które do tej pory przyszły. Mogę panu jeszcze raz powiedzieć i wszystkim słuchaczom, że w tej chwili, w tym układzie 10 ludzi, 10, nieraz 12, są to wolontariusze, są to członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, więc w takim tempie, gdy będziemy nawet segregowali po 20 tysięcy podpisów, co jest niezwykle ciężko, żeby to rozsegregować w ciągu jednego dnia, to pracy mamy na około 1 miesiąca, patrząc na liczbę otrzymanych podpisów. O ile w tym czasie dojdą podpisy, a równocześnie społeczeństwo będzie chciało dalej zbierać podpisy, to tylko i wyłącznie powitamy to z wielką radością i na pewno każdy, który podpis przyjdzie, zostanie włączony do tego i równocześnie na każdy list postaram się sam osobiście odpowiedzieć i serdecznie podziękować.
Odbierzmy kolejny telefon, dziękując za tę wypowiedź. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam pana profesora i ojca. Panu profesorowi życzę dużo zdrowia i może by sobie kogiel mogiel zrobił na to bolące gardło.
A kto do nas telefonuje?
Krystyna z Gdańska.
Prosimy, pani
Krystyna. Miałam wujka leśnika w tak zwanej perle Pojezierza Brodnickiego. Spędzałam tam wakacje. No, każdy wie, co znaczy las, każdy w lesie oddychał. Namawiał mnie, żeby o 3 do lasu rano chodzić, że dopiero wtedy las się ożywia, że to jest właśnie to. I tak, a gołym okiem widać, co robi PO. Od 3 lat jestem bardziej chora niż wcześniej. No bo bardzo przeżywam to wszystko. O gołym okiem widać, że to wszystko idzie no, do ku złu. Oczywiście zbieram podpisy, oczywiście i prawda, że łatwiej jest w tej kwestii niż w innych, bo jak przedtem i w innych tematach zbierałam, to jak tylko powiedziałam, że Radio Maryja, to od razu było na nie. A lasy państwowe to jednak to powietrze widocznie to robi, że ludzie są na tak. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pani Krystyno.
Dziękuję pani bardzo. Bardzo się cieszę, że pani miłuje tak las. No i powiedzmy te koligacje rodzinne spowodowały to, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że w okresie letnim, w okresie najdłuższego dnia, czyli w okresie nocy świętojańskiej, to jednak las rzeczywiście o 3 nad ranem jest wspaniały, ale ten las jest również piękny o każdej porze dnia i nocy i o każdej porze roku. Także to jest taki żywy, tętniący życiem kalendarz, który rzeczywiście warto oglądać i podziwiać. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że te lasy, które mamy w Polsce, są dziełem leśników, ludzi, którzy pracowali w tym zakresie bardzo mocno i równocześnie są dziełem lokalnej społeczności, za co trzeba serdecznie podziękować, która korzystała z tych lasów i wspólnie z leśnikami kształtowała te zasoby przyrodnicze, które w tej chwili mają tak ogromną wartość. I ta ogromna wartość, ta wielka praca dziesiątek pokoleń leśników i ludzi mieszkających w terenach wiejskich stała się niezwykle dużym zagrożeniem dla tych lasów, dlatego że te lasy są po prostu ogromną wartością i prawdę powiedziawszy ostatnim elementem, który jest tak niezwykle ważnym i wartościowym. Ja pamiętam za czasów jeszcze rządu AWS-UW, kiedy żeśmy ciągle dyskutowali na temat sprawy związanej z reprywatyzacją, bo rzeczywiście przecież właściciele zostali pokrzywdzeni to bardzo mocno w okresie Polski Ludowej, nazwijmy to, zabrano im własność i wtedy cały czas żeśmy mówili o reprywatyzacji. Ja mówiłem, że będziemy cały czas mówili o reprywatyzacji, dopóki nie sprywatyzujemy wszystkiego i pozostaną lasy, którymi wtedy będą chcieli się podzielić ci, którzy tą prywatyzację bez przerwy robili. I taki czas ku temu przyszedł. Zawsze mówiłem, że za lasy również należy się rekompensata tym ludziom, którzy utracili taką własność, ale za to trzeba zwrócić ekwiwalent pieniężny, gdyż bezpieczeństwo państwa wymaga tego, aby 1/3 kraju, a nam jeszcze do tego brakuje, było pokryte lasami państwowymi, które będą zabezpieczały interesy każdego z nas, czyli interesy narodu. I do tego powinniśmy dążyć. A za krzywdy powinno się zapłacić. Ja chcę przypomnieć, że istnieje taka społeczna ustawa o strategicznych zasobach przyrodniczych, gdzie lasy teoretycznie nie podlegają reprywatyzacji, ale równocześnie jest zapisane, że za niesłusznie zabrane lasy, a takie są, należy się ekwiwalent pieniężny i taki ekwiwalent pieniężny powinien być wypłacony właścicielom tych lasów w przeszłości. Jest to jedyna ustawa reprywatyzacyjna, o czym zupełnie zapominamy, a równocześnie ta ustawa jest pomijana przez koła liberalne i nie chce o nim jak gdyby słyszeć. Historia tego jest taka, że zarządów AWS-UW, zarządów pana premiera Buzka, ad hoc powstał taki projekt stworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Wtedy to przegłosowano natychmiast. Udało mi się doprowadzić do tego, do reasumpcji tak zwanej głosowania i żeśmy wygrali to 7-6, ale równocześnie wtedy uruchomił się ruch społeczny i efektem tego ruchu społecznego udało się zebrać 100 tysięcy podpisów. Taka była wymagana i taka jest wymagana liczba. Stworzyliśmy ustawę o tych strategicznych zasobach przyrodniczych, które nie powinny podlegać prywatyzacji. I tutaj mogę powiedzieć, że tam są wymienione lasy, ale równocześnie ta ustawa jest łamana, między innymi w zakresie wybrzeża morskiego. Wybrzeże morskie też nie powinno podlegać sprawom prywatyzacji. Niestety w ramach tak zwanej ustawy o odnawialnych źródłach energii doprowadzono do tego, że wprowadzono dzierżawę terenów pobrzeża Bałtyku z uwagi na to, że można tam budować wiatraki. A więc głowy myślą, koła liberalne myślą i starają się za wszelką cenę doprowadzić do tego, aby to, co jest wartościowe dla narodu, było wartościowe dla ich prywatnych interesów.
Kolejny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Kłania się, dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam zaproszonego gościa, pana profesora Szyszkę i Jana Szyszkę i też ojca prowadzącego. Ja króciuteńko tak w dwóch kwestiach. W kwestii właśnie zbierania podpisów i tu się chcę dołączyć do apelu pana Henryka z Warszawy. A teraz jeszcze parę zdań kwestii ogólnej. Więc przede wszystkim chcę bardzo podziękować panu profesorowi, że tyle trudu i właściwie kosztem, zaangażowanie jest tak ogromne. Przecież jeździł pan też po kraju, naświetlał ludziom sytuację i po prostu naprawdę, że tak powiem, zdrowie własne jakby nie patrzy na to i bardzo nam tutaj służy, więc jesteśmy za to wdzięczni i bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja jestem w kontakcie też z tym biurem, już tam dzwoniłam kiedyś do tej pani, która tam jako wolontariusz przyjmuje telefony w sprawie właśnie podpisów, bo się dowiedziałam, że zbieramy, znaczy tak formalnie do siódmego, bo akurat 6 wypada święta, czyli do siódmego. Jeszcze chciałam tylko dodać, że życzę na ten rok 2011 dużo błogosławieństwa Bożego, siły, zdrowia dla pana profesora. I oczywiście dla ojca prowadzącego także. I teraz odnośnie apelu pana Henryka. Otóż, panie profesorze, tutaj chciałam taką rzecz prosić o pewną interwencję, albowiem ja tutaj intensywnie jakoś tak od serca staram się włączyć tą akcję zbierania podpisów. Mam dużo, że tak powiem, rozdanych jeszcze list, które do mnie jeszcze nie wróciły, po które ewentualnie będę musiała też pojechać, więc wiadomo, że to troszeczkę potrwa, ale cieszę się, że te listy dalej mogą spływać. Chociaż wiadomo, że trzeba się jakoś z tą akcją, że tak powiem, dosyć kondensować, ale niech one jeszcze spływają, bo tutaj pan Henryk bardzo mądrze zauważył. My powinniśmy, nie tylko nie mówiąc o tym minimum, który już dzięki Bogu jest, ale powinniśmy dociągać nie do miliona, do półtora, tylko do 2 milionów. Dlatego, że rzeczywiście taka liczba podpisów może dopiero dać temu rządowi do myślenia, żeby łaskawie uwzględnił rację obywateli. I wydaje mi się, że tutaj po prostu jeszcze niech to spływa. W związku z tym bardzo bym prosiła, bo nie wiem, jak to się dawno stało, ze strony internetowej, czyli ekorozwój.pl, które właśnie, bo albo zbieram podpisy, albo podaję jak młodzi ludzie, bo niektórzy nie chcą. Oczywiście sytuacja jest taka z mojej obserwacji, że ogrom osób w ogóle nie wie, o co chodzi. Kompletnie niezorientowani albo mówią, to już jest wycofane. Więc po prostu masa społeczeństwa, która oczywiście nie słucha naszych mediów tych alternatywnych, które można rzeczywiście coś się dowiedzieć, po prostu są niezorientowani. W związku z tym odsyłam ich na stronę internetową, też na zakładkę publikacje. I w tej chwili nie wiem, co się stało, kto to zmienił i nie wiem, kiedy to się stało. Bo ludzie do mnie tutaj odzwaniają, ile po odbiór list, a to mówią, że niestety nie ma żadnych formularzy na stronie internetowej ekorozwój.pl. Więc bardzo proszę o interwencję pana profesora, bo tutaj do Warszawy się nie mogłem dodzwonić. Niech te formularze jeszcze tam się pojawią, także właśnie te publikacje z tą zakładką, dlatego, że po prostu ja mam dużo tutaj, czekam właśnie na te wydruki, bo chcę to zbierać łącznie poleconym listem wysyłać i ludzie mówią i teraz nie wiem, żebym troszeczkę nie wyszła na osobę niepoważną, jak dawno te formularze że zginęły. Także byłabym wdzięczna, gdyby one powróciły i gdybym się jeszcze mogła dowiedzieć, jak dawno one zginęły, bo nie ma ich na stronie. To jest ta sprawa i kończąc moją wypowiedź, po prostu to, co pan profesor naświetla, to ja nie mam wątpliwości, jako Polka, jako patriotka, że to nie jest nieudolność, bo nieudolność nieudolnością, oczywiście ten rząd nie ma pojęcia o rządzeniu, ale to, co się dzieje w kwestii lasów, w kwestii w ogóle majątku narodowego, to jest po prostu podstępne działanie, którą mogę podsumować jako zdradę narodową. Po prostu nie liczy się z narodu. Przecież lasy, czy też inne dobra są własnością całego narodu. Naród jest suwerenem, ale tego się pod uwagę nie bierze. Jest to po prostu zdrada. Jest to działanie na niekorzyść państwa, na niekorzyść obywateli. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. W związku z tym, jeżeli do tego jeszcze w takiej mizerii finansowej, jakiej jesteśmy, żeby nie wziąć pieniędzy za pochłanianie dwutlenku węgla, żeby nie wykorzystać naszych obniżeń w ramach układu z Kioto, że zeszliśmy z emisjami prawie o 30% i żeby z tego też nic nie mieć, jest to po prostu nie do pomyślenia. No, nie wiem, jak to nazwać. Jest to dla Polski i w sensie w ogóle zachowania się na konwencji. Jest to nie tylko kompromitacja, ja podzielam całkowicie opinię profesora, ale po prostu jest to zupełnie jakaś nieudolność i po prostu, ale jeżeli się nie bierze coś, to się nam należy, a przecież w budżecie dziura, to jest czarno na białym, proszę ojca i proszę profesora. To jest po prostu działanie na szkodę państwa. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję pani ślicznie. Pierwsza sprawa odnośnie, czy coś zniknęło ze strony internetowej. Na pewno nie.
Natomiast jest i potwierdzam, że jest.
Na stronie internetowej zamieszczamy co jakiś czas informacje odnośnie postępu rozsegregowanych podpisów i w związku z tym, jak się otworzy stronę internetową www.ekorozwój.pl, ukazają się najnowsze informacje. Trzeba zejść w dół i wtedy można znaleźć to ogłoszenie, gdzie jest również zamieszczona karta do zbierania podpisów. podpisów. Ale być może niektórym to sprawia trudność. To w związku z tym poproszę, żeby jutro zamieszczono jeszcze raz odnośnik ku temu, żeby zaktualizować. To będzie natychmiast się ukazywało, jak się otworzy stronę internetową. Druga rzecz, o której pani tu powiedziała i na to trzeba zwrócić uwagę, a mianowicie ukazuje się dezinformacje. A mianowicie dezinformacje, które zaczęły się ukazywać już dosyć dawno, a mianowicie pierwsza była taka, nie zbierajcie podpisów, bo rząd się już wycofał z tego pomysłu. To jest nieprawda, że się rząd wycofał. Rząd pod wpływem presji, pod wpływem tego, że protestowały no, wszystkie te środowiska, ale równocześnie na wskutek tego, że jednak pod Sejmem zjawiło się 8 tysięcy leśników, prawda, a to jest jednak już wielka siła. Rząd był bardzo mocno zaniepokojony i na wskutek rozwijającej się dynamicznej akcji jest rząd bardzo mocno zaniepokojony i w związku z tym wysyła tego rodzaju informacje. Może nie sam rząd, ale służby związane z nim. Druga dezinformacja jest taka, że po co zbieracie podpisy? No przecież zbieracie podpisy, tylko zniechęcicie społeczeństwo. Jak będzie inna akcja, to w związku z tym społeczeństwo nie odpowie na to wezwanie i wtedy przegramy sprawy jeszcze ważniejsze od sprawy lasów. No nie ma sprawy w tej chwili ważniejszej od sprawy lasów, bo sprawa lasów to jest 1/4 terytorium kraju. No i trzecia dezinformacja, która się pojawia, że no dobrze, ale jak zorganizujemy referendum, to będzie to kosztowało. No więc wyobraźmy sobie, żeby nawet to kosztowało 60 milionów złotych, to co to jest w porównaniu z 1/4 terytorium kraju? Co to jest w porównaniu z 300 miliardami złotych, które ktoś chce wziąć, a które są skomasowane w formie masy drzewnej czy też drewna? Co to jest w porównaniu z właśnie z zasobami energetycznymi, z piaskiem, żwirem, już nie mówiąc o tych zasobach, o których wspomniałem poprzednio, o zasobach energetycznych. A równocześnie chcę powiedzieć, że chcieliśmy to referendum zorganizować jako PiS w okresie wyborów samorządowych i wtedy by to nie kosztowało prawie w ogóle nic, bo w tym czasie, gdyby przychodzili do wyborów, równocześnie by odpowiedzieli na to, czy są za pomysłem pana ministra Rostowskiego, czy też nie są i mielibyśmy sprawę dawno załatwioną. Niemniej rząd, tak jak już powiedziałem, no wycofał się, bo musiał się wycofać, przeraził się tej akcji w ogóle, a równocześnie nie zrezygnował z niej, bo gdyby zrezygnował, to by już cofnął wieloletni plan finansowania finansów publicznych i wykreślił z tego planu włączenie lasów do tego sektora.
Kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimiera z Niewołomic. Ja chciałabym panu doktorowi odpowiedzieć, panu profesorowi odpowiedzieć na pytanie, czy to jest nieudolność, czy jakaś taka bezmyślność. Panie doktorze, obym ja była złą wróżką, obym się myliła, ale być może, że chodzi o to, żeby tak utrudnić Polakom życie, bo na każdym kroku Polacy mają utrudnione życie. To widać na każdym kroku. Żeby się po prostu wynieśli. Już 2 miliony wyjechało. Młodych, prawda, nie ma pracy. Szkoły będą w Niemczech dla naszych młodych chłopców i dziewczyn. Więc tam zostaną, bo się dobrze asymilują. A jak naród opuści terytorium, no to będzie do wzięcia. Sprawa druga to jest taka. Wszystko przemawia za tym, że tak jest. Bo na przykład jest przyzwolenie na zupełnie niszczące, wyraźnie niszczące działanie po to, żeby zarabiać. Jeśli się tylko zarabia, to już wszystko jest w porządku. I nie wiem, czy pan doktor o tym wie, ale w Polsce już są sprowadzane urządzenia odpowiednie, które mają gnojowice i obornik przerabiać na biogaz, a z tego biogazu produkować energię elektryczną, bo to się opłaci sprzedać. Tylko teraz, panie doktorze, jak się to będzie miało do zdrowia Polaków, inaczej, jak się będzie to miało do zasad ekonomii, jeżeli obornik będziemy przerabiać na energię elektryczną, będą przecież przy przesyle straty, no ten, kto będzie produkował, to zarobi, prawda? Na pewno weźmie za to pieniądze, ale w to miejsce musi się produkować nawozy sztuczne, które są bardzo energochłonne i jak to się opłaci? Ponadto, jak będzie wyglądać zdrowie Polaków, jak będziemy tylko na nawozach sztucznych i tylko i wyłącznie na środkach ochrony roślin. I tu powiem tak, to, że się ma cokolwiek, ja myślę o zasobach naturalnych, o nieskażonej glebie, o wszystkich bogactwach biologicznych na tej ziemi, to nie musi tak być w nieskończoność, że będzie się coś miało, że będzie się to wszystko miało. No bo jak się czegoś nie szanuje, to na krótko starcza. Zepsuć można bardzo szybko. Naprawić jest trudniej, albo w ogóle powstaną szkody nienaprawialne. To jest oczywiste. Sprawa następna to dlaczego tak jest w Polsce, że już nam ubyło olbrzymie ilości żywnych gleb poprzez tą powódź. Obecnie jest kompletny brak troski i pomocy w ogóle w przeżyciu dla tych ludzi, a już nie mówiąc o pomocy w rekultywacji tych gleb. Przecież nikt się nie martwi o to, żeby rekultywować. No może o to chodzi, żeby ci ludzie się wynieśli. No to znowu jak się sprzeda tą ziemię, bo przecież będzie uwolnienie już za 2 lata, będą mogli obcokrajowcy kupować ziemię. No to znowu na tej transakcji będą zarabiać ci spin doktorzy, jak to na tym przerabianiu tego obornika i gnojowicy na energię elektryczną. No ja jak przyglądam się na to wszystko, to mi się tak nasuwa taka sztuka szewcy Witkacego, Witkiewicza. Panie profesorze, jest jeszcze jedna sprawa, taka może drażliwa, ale naprawdę ja nie kieruję się złośliwością czy jakimś takim głupim uporem, a jedynie naprawdę mówię szczerze, że kieruję się wyłącznie intencjami. Bo czasem człowiek coś robi zupełnie, wydaje się mu, że dobrze, a to się okazuje, że skutki ma złe. Chodzi mi o to, no od długiego czasu walczę z określeniem produkcja w obszarze ożywionym. Dla mnie, panie profesorze, produkcja w moim rozumieniu to jest środki produkcji, przedmioty produkcji i końcowy finał, czyli zysk. Jeżeli my używamy tego określenia, to automatycznie wchodzimy w przebudowę mentalności człowieka, ukierunkowując tą mentalność na zysk. Trudno mi się zgodzić z tym, żeby termin produkcja stosować na określenie czegoś, co w moim pojęciu jest sztuką poczynań w świecie ożywionym. W świecie ożywionym nie ma przedmiotów produkcji. Tam wszystko jest podmiotem i tam wszystko musi w prawdziwej sztuce musi zawierać pierwiastek boski. Dlatego ja tak się buntuję i do znudzenia już walczę, tak jak ta wdowa, co chodziła do sędziego. Mam nadzieję, że no, moc modlę się o to, żeby dotrzeć do świadomości w ogóle ludzi, żeby przynajmniej u nas nie mówiono produkcja, uprawiajmy ziemię, nie zaniechajmy, nie wymazujmy ze świadomości ludzi i z potocznej mowy, że istnieje coś takiego, do czego Pan Bóg rolnika powołał, to znaczy uprawiania ziemi, gospodarowania, prowadzenia hodowli, uprawiania roślin.
Pani Kazimiero, dziękujemy za tę wypowiedź.
Już konkluduję.
Innym, żeby nie wszystkie wątki na jeden
temat. Jeszcze jedno zdanie i kończę. I panie profesorze, właśnie to potraktowanie obornika jako odpad to jest owocem tego myślenia, że produkcja mięsa no sypie z worów przywiezione zza oceanu czy nie wiadomo skąd pasze dla zwierząt do koryta, nawet dozownik to sypie, wypłukuje wodą, no i, a nie uprawia ziemi, więc to jest odpadem. Czyli będziemy obornik przerabiać na elektryczność, a elektrycznością przerabiać różne surowce na nawozy sztuczne. Dziękuję, szczęść Boże. Proszę, panie profesorze, o wyrozumiałość, zwłaszcza w tym terminie produkcja. Jeszcze jedno zdanie powiem, że ten termin powstał w okresie lat 50., kiedy kobieta, jak szła, usunąć dziecko, to mówiono, że idzie na zabieg. A zabieg to był zabieg operacyjny, który miał ratować zdrowie. I tu prosiłoby się bardzo, żeby bardzo, bardzo postarać się o to, żeby przywrócić właściwe znaczenie słowom. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. No, poruszyła pani wiele problemów. Pierwsze chciałem od razu powiedzieć, że ja nie jestem przeciwnikiem nowych technologii. Zupełnie nie. I tutaj odnośnie tego biogazu i zawsze trzeba to nieco wypośrodkować. Oczywiście jestem zwolennikiem wykorzystywania tych nawozów naturalnych do tego, żeby prowadzić odpowiednią gospodarkę rolną. I to jest, uważam, niezwykle potrzebne. Natomiast z drugiej strony, skoro mamy wielkie fermy, gdzie produkuje się ogromną ilość, no chociażby takiej rzeczy jak uryny, prawda, którą jednak nie możemy zużytkować na nawożenie pól, to wtedy nie widzę nic przeciwko temu, żeby zamienić ją na chociażby układy energetyczne, na energię, o ile to wynika z rachunku ekonomicznego. Ale tu całkowicie z panem zgadzam, że w wielu wypadkach dochodzi do celowej działalności i tworzenia pewnych aktów prawnych na bazie pewnych koncepcji politycznych, aby co nieco stymulować niektórą działalność. I takim typowym przykładem jest chociażby to, w jaki sposób Polska stara się wywiązać ze swoich zobowiązań odnośnie odnawialnych źródeł energii. No przecież jakieś lobby stworzyło te podstawy prawne, że opłaca się w tej chwili niezwykle mocno, ale inwestorom, to aby produkować odnawialną energię na bazie energii wiatrowej. No przecież ta energia, gdy się popatrzy na to z punktu widzenia tak inwestora i samorządu, no to wszystkim teoretycznie się opłaca, dlatego że inwestor dostaje zwrot kosztów inwestycyjnych w przeciągu 5-6 lat, dzierżawca dostaje 30 tysięcy złotych za kawałek terenu w ciągu roku, samorząd dostaje 1 000 000 złotych, powiedzmy sobie, podatku, wszyscy są zadowoleni, oprócz tych, którzy płacą, nie wiedząc o tym, że płacą, czyli każdy z nas płaci w cenach energii za to, że przychodzi do Polski obca technologia, że nie tworzy się tu miejsc pracy, że te pieniądze wypływają do tych, którzy tutaj w Polsce zainwestowali. Na ogół jest to kapitał zupełnie obcy. A przecież moglibyśmy te pieniądze zainwestować chociażby w przebogate zasoby geotermalne, a te przebogate zasoby geotermalne się blokuje, co widać chociażby na przykładzie geotermii toruńskiej. A więc ten układ polityczny bardzo często wkracza, ale podsumowując, nie jestem przeciwnikiem nowych technologii, natomiast równocześnie jestem zwolennikiem tego, aby była przejrzystość prawa i nie naginać prawa pod określone interesy, a tak rzeczywiście stało się, co do tego jestem święcie przekonany, odnośnie energii wiatrowej. Odnośnie powodzi i wyśmienitych gleb. Tak to jest, że tereny zalewowe zawsze były niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia gospodarki rolnej, z punktu widzenia rolnictwa i nie tylko. One są atrakcyjne z punktu widzenia chociażby widokowego. I w związku z tym te tereny są zasiedlane przez człowieka, ale równocześnie buduje swoją infrastrukturę zabezpieczającą przed powodzią, czyli przed tymi wezbraniami wód. To, co się stało w Polsce, jest typowym przykładem tego, że państwo jak gdyby zapomniało o tym, że mieszkańcy weszli w te tereny, że byli święcie przekonani, że są zabezpieczeni przed powodzią, a tak się nie stało. Zaniedbania są bardzo duże. No i w związku z tym tragedia ludzi, którzy w tej chwili mieszkają w tych terenach, jest widoczna. Odnośnie produkcji w sferze roślinnej, zwierzęcej, to jest sprawa raczej filozoficzna i tutaj możemy dyskutować, bo ja sam osobiście uważam, że na przykład drzewostan produkuje i przerasta drewno, jest to produkcja drewna na hektarze i w ten sposób między innymi w naukach leśnych posługujemy się sprawami przyrostów, ile przyrasta na hektarze, przyrasta średnio na drzewo i tak dalej, średni przyrost bieżący i tak dalej. I tutaj to jest sprawa rzeczywiście troszeczkę filozoficzna, czy można nazwać to, co, czym gospodarzy człowiek, bo jednak gospodarzy tymi układami przyrodniczymi, jednak sieje, jednak zbiera, czy to jest produkcja roślinna, czy to jest produkcja zwierzęca, i to bym potraktował jako troszeczkę pytanie otwarte.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam pana profesora Szyszkę. Ja dzwonię z Kotliny Kłodzkiej, imię Andrzej. Panie profesorze, my się znamy bardzo dobrze z PiS-u. Ja tutaj działam z panem posłem Wiązowskim, z panią poseł Zalewską, ale my musimy wreszcie powiedzieć dość. Dość temu, co się w kraju dzieje. Ja jestem politykiem od lat. U mnie w domu zakładała się Solidarność lat 80. W Kotlinie Kłodzkiej, chyba pan wie, w Bielicach. Tu przyjeżdżali na obecne czasy ludzie, którzy objęli władzę w państwie polskim. W pierwszym sejmie kontraktowym tu było rozwiązanie byłego WOP-u. Jeszcze był senator Bojarski, który mu tu prowadzili wybory. Ale to już jest ponad 20 lat i trzeba powiedzieć dość. Bo dzisiaj my już Polski nie mamy. Ja tu widzę, co się u mnie dzieje na obecny czas. Tutaj właśnie w Sudetach. Sudety niszczą, lasy wycinają, to już w obecnej chwili to wywożą drzewo, same transporty cięcia drzewa. Zdrowego drzewa, gdzie wywożone, nikt nic nie wie, tylko się patrzymy, że nasze Sudety, najstarsze góry Europy giną w oczach. I te podpisy, które zbieramy, ja to panie profesorze widzę, że to nic nie da. To trzeba postawić twardą opozycję, postawić na nogi Jarka Kaczyńskiego, bo wierzę w tego człowieka, nieraz z nim rozmawiałem, jeszcze jakbyśmy razem zakładali porozumienie centrum, powołać ludzi konkretnych, bo taki mamy, trzeba zrobić opór sejmowy i patrzę się na dzień dzisiejszy. Gdy my armii w Polsce nie mamy, to co mówi tutaj pan były też minister właśnie Szemiriety. Gdy nie mamy armii, to nie mamy państwa polskiego. Tworzy się nam jakoś MSW jako organy policyjne, ale to nie są organy dla narodu, które mają bronić naród. Państwo, które nie ma armii, to nie liczy się ani w Europie, ani w świecie, ani nigdzie. I chciałbym tutaj zacytować takie powiedzenie, które jest na dzień dzisiejszy aktualny. Nicea albo śmierć. I wybraliśmy śmierć. Myśmy nie wybrali w tej chwili konkretnej rzeczy w Polsce, żeby można było tą Polskę obronić. Mamy Urząd Rady Ministrów. Tam jest, nie wiem, czy do tej pory urzęduje jeszcze, czy jest taki organ jak Urząd Ochrony Państwa. Ludzie, którzy zajmują w tej chwili władzę, od pana prezydenta do pana premiera, powinni być aresztowani. Ta śmierć Smoleńska okazała słabość państwa polskiego, ludzie nieodpowiedzialni i musimy wiedzieć, że w naszej ojczyźnie działają mniejszości narodowe. Jest ich bardzo dużo. I na tym żeśmy się już zastanawiali w latach 80., co z tym fantem zrobić. I nami nie rządzi jako naród, bo do narodu my nie możemy mieć pretensji. Tylko mniejszości narodowe, które są powiązane w różne źródła wywiadowcze. I tu jest cała nasza klęska Rzeczypospolitej Polskiej. My mówimy w tej chwili o Rzeczypospolitej Polskiej. No jaką my ją mamy? Żadnej. Wioski umierają. Ja tu mieszkam w Kotlinie Kłodzkiej, widzę co się dzieje. Przemysłu nie ma żadnego. Wszystko to, co należało pod rolnictwo, jako przemysł tutaj był bardzo duży, lniarski, wszystko zostało zlikwidowane. I w tej chwili patrzę na pana Sawickiego. Gdy myśmy prowadzili strajk ogólnopolski przed Ministerstwem Rolnictwa, tam były namioty i ja ten strajk osobiście prowadziłem, jeszcze wtedy był prezydent Wałęsa, no ale w tym kierunku nie poszło nic. I tutaj powinien się włączyć Kościół, tu mamy bardzo dobrego, bo to naprawdę nie można tutaj w województwie, czyli byłem wałbrzyskim, powiedzieć, a w tej chwili tutaj mają bardzo dobrego biskupa Deca, naprawdę patriotę, konkretnego patriota, ale on sam też sobie nie da rady. Mamy podziały w PiS-ie w tej chwili. Pani Zalewska co innego, atakując pana Wiązowskiego, że nawet do wyborów samorządowych nie mogliśmy sporządzić listy tutaj. I trzeba tu ostro zaatakować w tej chwili PSL. Jaki to jest PSL? Był PSL, który chcieliśmy stworzyć przy Romanie Bartoszcze. To był prawdziwy PSL. Ale za to i na dzień dzisiejszy cały czas to powtarzam, że prezesem PSL-u jest Roman Bartoszcze. Przecież on przez grupę Jagiellońskiego został wyniesiony z Sejmu. I tu, panie Szyszko, są podstawowe rzeczy, że te sprawy do dzisiaj, te nasze polskie sprawy nie są załatwione. Jaki jest w tej chwili atak na Radio Maria? Ja widzę, jaki w tej chwili w białych rękawiczkach jest atak robiony na Kościół, na ludzi katolików. To jest w białych rękawiczkach wszystko robione. Jak to wyjdzie? Musimy się nad tym głęboko zastanowić. Ja tu będę miał w tej chwili może na drugi tydzień spotkanie z panem posłem Wiązowskim i chcemy ustalić pewne reguły, bo w tego pana posła Wiązowskiego wierzę. A w panią Zalewską nie wierzę. I są, my musimy sobie uporządkować drogi w naszej partii, czyli tutaj PiS-u, sami w swoich szeregach, bo pani Wiązowska co innego, wykluczyli pana Wiązowskiego, pan Wiązowski w tej chwili jest oszukiwany przez panią Zalewską, ona podaje inne wiadomości, tu są inne rzeczy i musimy koniecznie jako PiS zejść do narodu, zostawić ten Sejm. Ja uważam, zostawić Sejm. Posłowie powinni wyjść na wioski, do ludzi, do narodu, wystąpić z konkretnym programem, a takie mamy. A taki program byśmy już dawno mieli w Porozumieniu Centrum. I trzeba wreszcie powiedzieć dość temu, które się dzieje. Na tym chciałbym podziękować, życzyć jako panie ministrze wszystkiego najlepszego. A co o lasach, jak tutaj ja to widzę, te wycinki lasów, sprzedaż ziemi w tej chwili, czyli państwo traci tożsamość Rzeczypospolitej Polskiej. I wreszcie jeszcze raz to mocno chcę podkreślić. Skupmy się, opuśćmy Sejm, zejdźmy do narodu i zrobimy dobrą robotę. Ja bym się chciał z panem osobiście spotkać jako z panem i z panem i z naszym posłem właśnie tutaj z panem Wiązowskim, omówić podstawowe rzeczy i na pewno coś zrobimy, ale to trzeba postanowić, wreszcie zakończyć z tym, co się dzieje, bo jak widoczną mamy rzecz, Smoleńsk, no to już jest, my nie mamy rzeczy, żeby polski premier i polski prezydent na dzisiejszy czas nie chcieli wyjaśnić tej sprawy, ja uważam. I to dziecko nawet, które ma 5 lat, było to zrobione w białych rękawiczkach. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
Tutaj przechodzę na obok. Tak.
Dziękuję ślicznie. Myślę, że się znamy. Nie ma najmniejszego problemu. Serdecznie zapraszam. Z przyjemnością się z panem spotkam. O ile mnie państwo zaprosicie do siebie, z przyjemnością również przyjadę. Spotkam się z państwem tam w dolinie, w Kotlinie Kłodzkiej. Natomiast całkowicie się z panem zgadzam, że trzeba najwyższy czas powiedzieć dość. Ale dość można powiedzieć tylko i wyłącznie wtedy, gdy się wygra wybory parlamentarne i gdy będzie się miało możliwość oddziaływania na to, co się dzieje. No w tej chwili jesteśmy w opozycji. Dość również, żeśmy powiedzieli, wbrew pozorom tym, że rozpoczęliśmy zbieranie podpisów i że ta akcja się rozwija bardzo mocno. A jest ta akcja, jak pan sam widzi, jednak no troszeczkę w wymiarze ponadpartyjnym. Tutaj ludzie jednak no, upomnieli się o swoje prawa i poczuli zagrożenie i równocześnie poczuli się no, tym suwerenem, który uważa, że powinien jednak decydować o przyszłości państwa i o przyszłości własnym poprzez jednak powiedzenie właśnie tego słowa dość. Mam, wie pan, no, tutaj podobne odczucia odnośnie pana tutaj sugestii, że no, troszeczkę można powiedzieć, że państwo polskie nie istnieje i chyba przykładem tego albo jest i katastrofa smoleńska, która nie mieści się w kategoriach teorii prawdopodobieństwa, jest również i powódź, która no, objawia słabość tego państwa i równocześnie chyba zgadzam się całkowicie z panem, że no, jednym z elementów bezpieczeństwa państwa jest jego wojsko, a wojsko w Polsce nie istnieje. Żeśmy zlikwidowali, mówię żeśmy, bo jednak czuję się odpowiedzialny za to państwo, mimo że przegrałem wybory. Zlikwidowali wojsko, zlikwidowali pobór obowiązkowy, mimo że taki pobór obowiązkowy istnieje jednak w Niemczech i to są poważne grupy osób, istnieje w Białorusi, istnieje na Ukrainie, istnieje w Rosji. I to państwo jednak no, czuje się bardziej bezpieczne. No, w tym okresie powodzi, gdybyśmy mieli jednak to wojsko, które było wojskiem poborowym, no można by chociaż je użyć do spraw zabezpieczenia i pomocy ludności w okresie niezwykle tragicznym dla niej, jaka była powódź. Zostawić Sejm. No tutaj wie pan, zostawić Sejmu nie można, natomiast całkowicie zgadzam się z panem z tym, że trzeba jednak pójść w teren, że trzeba mieć kontakt z tymi ludźmi. Ja bardzo lubię wyjeżdżać w teren. Udaje mi się to wielokrotnie robić i zawsze na każdą prośbę, o ile ona jest tylko, powiedzmy, uzasadniona, staram się pojechać. I tutaj wielokrotnie, korzystając z pomocy Radia Maria i Telewizji Trwam i naszego dziennika, żeśmy informowali o takich spotkaniach w terenie. Także serdecznie zapraszam do Warszawy, a równocześnie, o ile będzie taka możliwość i będziecie państwo mnie chcieli zaprosić, serdecznie skorzystam z tego i przyjadę do państwa. Chciałem tu serdecznie pozdrowić i znam ekscelencję biskupa Deca, znam również i posła Wiązowskiego i panią poseł Zalewską. Akurat ja mam takie odczucie, że oboje ci posłowie dobrze ze mną współpracują. Troszeczkę martwi mnie, że są jakieś animozje tam w środku, ale myślę, że one na pewno miną. Jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju.
Panie ministrze, dochodzi czas podsumowania, zakończenia naszego spotkania, minuta po godzinie pierwszej. Tak wiele spada słów negatywnych, które też uważam nie są oddalone od prawdy. Trzeba mówić prawdę i to, co tutaj słyszymy o wojsku, o gospodarce, o suwerenności naszego państwa, to rzeczywiście zastanawiające. Zastanawiam się tylko, czy tak ze szczerym sercem moglibyśmy powiedzieć, że coś dobrze oprócz PR-u funkcjonuje, czy też funkcjonowało przez ostatnie 3 lata. Bo gdy porozmawiamy z nauczycielami, porozmawiamy z rodzicami, którzy posyłają dzieci do szkół, są niezadowolone. Gdy patrzymy na szkolnictwo wyższe, też przez ten czas mieliśmy wiele takich prób ingerencji, to walka studentów o to, żeby mogli chociażby to studiować na drugim kierunku, bo wiemy, że są zdolniejsi, już była walka o ograniczenia. Gdy spojrzymy na sektory z przemysłem, wiemy jak jest, z kolei wiemy jak jest, ktoś usprawiedliwiał ostatnio pana ministra, że no miał się zająć drogami, to się nimi zajął i zapomniał o kolei. Tak więc widzimy też, że te drogi zimy nie przetrwały, jak to mówią kierowcy na CB, dobrze, że nie ma 30-stopniowego mrozu, bo na wiosnę należałoby najprawdopodobniej czołgami się poruszać, czyli pojazdami na gąsienicach. Takie są dziury i to nie na drogach bocznych. Wystarczy przejechać najbardziej chyba popularną trasą jedynką z północy na południe i stracić w niejednym miejscu koła albo przynajmniej kołpaki. Gdy patrzymy na sektor ochrony środowiska, też dostrzegamy braki, finanse też. Czy jest coś, co w naszym państwie funkcjonuje dobrze?
No pytanie jest niezwykle trudne albo niezwykle proste w odpowiedzi. Są słowa i czyny. Gdy się popatrzy na okres wyborów parlamentarnych, to nie przypominam sobie, aby partie rządzące, czyli PO czy też PSL, mówiło, że dąży do tego, aby budować silną Europę kosztem zaniku państwa polskiego. Wręcz odwrotnie, mówiło się silne państwo w silnej Europie. Gdy się popatrzy na działania i te działania, które starają się przedstawić w układzie środowiskowym, jak również te, o których mówił w tej chwili ojciec, jak również o których powiedział pan Andrzej, to gdy się popatrzy na to, to słowa są zupełnie inne niż czyny. Słowa mówią silne państwo w silnej Europie, natomiast czyny zmierzają do tego, aby nastąpiło destrukcja państwa i aby być może budować silną Europę, ale kosztem państw narodowych. Tak się dzieje niestety, gdy się popatrzy na sprawy polskie, bo gdy się popatrzy na sprawy naszych sąsiadów, to gdy spojrzy się na naszego sąsiada zachodniego, to on mówi silna Europa, ale pierwsza rzecz, która jest najbardziej istotna, to jest jednak silne państwo. I popatrzeć nawet na ten okres kryzysu, gdy pan premier Tusk z panem ministrem Rostowskim pokazywali podczas debaty na wiosnę tego roku, jaka to jest zielona plama na mapie Europy, wskazując na Polskę, pokazywali również, jak w strasznej sytuacji jest układ niemiecki. Polska to jest 1,7 wzrostu PKB, natomiast państwo niemieckie według słów pana ministra Rostowskiego to jest zapaść rzędu 5%. Ale zapomniał dodać, że równocześnie w Niemczech bezrobocie jest na poziomie 3,7%, że jest jednak armia, że są poborowi, że państwo bardzo mocno ingeruje w sprawy banków, w sprawy stoczni, w sprawy strategicznych działów gospodarczych i się niespecjalnie przejmuje krzykiem w Komisji Europejskiej, mając mnóstwo, czyli setki procesów. Do tego jak gdyby nie doszło. Czyli zupełnie inne słowa, zupełnie inne czyny. I tutaj, gdy się popatrzy na te wypowiedzi, które padły tutaj ze strony Rady Słuchaczy, to nie przypominam sobie, aby ktokolwiek był innego zdania. Wręcz wszyscy, którzy tu mówili, właśnie są zaniepokojeni tym, że państwo słabnie, że państwo przestaje istnieć. I w związku z tym chyba jedyną możliwością jest to, żebyśmy rzeczywiście powiedzieli dość, ale żeby powiedzieli dość, to w tym układzie demokratycznym trzeba wygrać wybory. A taką pierwszą próbą powiedzenia dość jest jednak akcja zbierania podpisów. Ustosunkowując się do sprawy zbierania podpisów, bo tutaj też było wiele głosów, które mówią, że należy kontynuować tę akcję. Szanowni Państwo, każdy podpis, który zostanie przesłany do mnie na adres mojego Sejmu, czy też przyjdzie do mnie, dostarczony zostanie do biura poselskiego, czy też do mnie do pracy na uczelni, czy też w domu, zostanie rozpatrzony. Praca będzie trwała w tej chwili minimum jeszcze miesiąc w stosunku do tej korespondencji, która przyszła. Mamy rozeznanie, mamy ogromną ilość korespondencji i ta korespondencja będzie segregowana. O ile Państwo macie ochoty zbierać dalej podpisy, serdecznie o to proszę. Możemy te podpisy zbierać, prace będą trwały co najmniej jeszcze miesiąc, więc w ciągu miesiąca, o ile dojdą podpisy, to te podpisy zostaną rozsegregowane i dokładnie policzone. O ile będzie trzeba, przesuniemy ten okres dotąd, dopóki nie zostanie policzony i rozsortowany ostatni list, który do nas dotrze. Równocześnie chciałem Państwu powiedzieć, że postaram się każdemu serdecznie podziękować listem, tym, którzy do nas przysłali podpisy, tym, którzy zbierali podpisy. Nie każdemu, który podpisał się, bo to jest po prostu niemożliwe. Natomiast wszyscy ty, którzy przysłali do nas listy, tym osobom postaram się odpowiedzieć. Również chcę powiedzieć, że pracujemy w dość skromnym zespole. Proszę sobie wyobrazić, jest to zespół i mojego biura poselskiego, i Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, i to jest zaledwie kilkanaście osób, które w ramach wolontariatów, po godzinach pracy, albo też w okresie, kiedy są wolni, przychodzą i segregują te listy, są przeszkoleni ku temu, wiedzą, w jaki sposób to robić. I to jest ten zespół, który bardzo intensywnie pracuje, i ojciec pozwoli, to chciałem im tu naprawdę serdecznie podziękować. A są to m.in. Magdalena i Sebastian Bodzenta, Izabela Dimitrysin, Agata Jojczyk, Michał Gałek, Joanna Ilacja Ścięgosz, Agnieszka Putra, Artur Michalski, Andrzej Deres, Paweł Sałek, Aksel Szwerk, Stanisław Kinelski, Ewa i Marek Ryszka, Joanna Szczepańska, Katarzyna i Krzysztof Melka, Michał Bieńko, Grażyna Szafarska i inni, którzy przychodzą krócej, a którzy jeszcze ofiarują tą pomoc. Także serdecznie im dziękuję. Serdecznie również dziękuję naprawdę tym, którzy przysyłają podpisy, którzy zbierają te podpisy, którzy się podpisali, i chciałem im na koniec złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku, i myślę, że ten rok będzie bardziej szczęśliwy, bardziej pozytywny dla nas, a to, co udało nam się zrobić w zakresie lasu, to na pewno jest to, że udało nam się poinformować społeczeństwo i równocześnie żeśmy odczuli, że to społeczeństwo jest bardzo mocno zainteresowane, że to jest nieprawda, że społeczeństwo się nie interesuje podstawowymi sprawami ważnymi dla państwa. To społeczeństwo się interesuje, natomiast równocześnie jest dezinformowane przez środki społecznego przekazu i udało nam się jednak poinformować społeczeństwo w tych sprawach ważnych dla kraju, jak jeden mąż stanęło po tej stronie i chce zbierać, zbierało i chce zbierać dalej podpisy. Za to naprawdę serdecznie dziękuję i myślę, że nie tylko w sprawie lasów, ale również i w innych sprawach będziemy współpracowali i będziemy bronili spraw niezwykle istotnych dla państwa. Budujmy silne państwo w Europie, silne państwo polskie w Europie, które wykorzystuje swoje szanse, które zna swoje zalety, które zna swoją wartość i tą wartość chce włączyć do budowy wspólnej Europy, ale nie kosztem zaniku naszego państwa, co niestety się dzieje i co państwo, podobnie jak ja, jednak tutaj podejrzewają. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, szczęść Boże i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Bóg zapłać. Dziś nadzieja rodzi się, Ryszard Dynkowski. To w takiej dedykacji i wspólnym, można powiedzieć, trwaniu w radości Bożego Narodzenia, też trwając w tej radości potężnego zaangażowania tych spośród naszych obywateli, którzy chcą walczyć o suwerenność, i też taka refleksja, która towarzyszy od północy, a mianowicie, że lasy za czasów okupacji były tym środowiskiem i tą rzeczywistością, gdzie budziła się niepodległość, gdzie daliśmy wyraz naszej niezależności, pomysłowości, i też przez lasy, przez partyzantkę szła droga do zwycięstwa. Więc gdy wymieniane były te osoby, tych kilkanaście osób, to można powiedzieć taka partyzantka, ale w tym dobrym znaczeniu, i niech to będzie początek zwycięstwa poprzez małe bitwy do tej najważniejszej, aby żyć w wolnej, suwerennej i mocnej Polsce.